Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 3 listopada. Przed PGNiG, największym polskim koncernem gazowym, piętrzą się wyzwania związane z coraz ambitniejszą polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Firma musi znaleźć sposób na to, jak zdywersyfikować swój biznes i czym w przewidywalnej przyszłości zastąpić gaz. O tym, jak będzie wyglądał zielony zwrot koncernu i jaką rolę w jego planach odegra biometan, opowiada Jarosław Wróbel, wiceprezes PGNiG, pełniący obecnie obowiązki szefa zarządu tej firmy.
Panie prezesie, transformacja energetyczna w Europie przyspiesza. Nasza gospodarka coraz szybciej odchodzi od paliw kopalnych, zamienia je na odnawialne źródła energii i też kolejne firmy deklarują osiągnięcie celu neutralności klimatycznej. W ciągu ostatnich tygodni taki cel zadeklarował m.in. PKN Orlen i Polska Grupa Energetyczna. I tak na rozgrzewkę chciałbym pana zapytać, czy PGNiG też zamierza podjąć się tego wyzwania i zmierzać w kierunku zeroemisyjności? No i kiedy możemy spodziewać się nowej strategii koncernu?
Dzień dobry Państwu. To na pewno bardzo interesujące pytanie, panie redaktorze. Szczegółowo zaprezentuje PGNiG swoje podejście do tego wyzwania w zaktualizowanej strategii. I przed ogłoszeniem zaktualizowanej strategii nie chciałbym się szczegółowo ustosunkować do tego zagadnienia, poza jednym, że na pewno wszystkie dotychczasowe kierunki prac zostają utrzymane. My nie spowalniamy tempa, jeżeli chodzi o pracę nad głównymi wyzwaniami strategicznymi, a na pewno w kontekście jeszcze w tej chwili nowej polityki metanowej, która została ogłoszona 14 października przez środowiska Unii Europejskiej, przez Komisję Europejską, w tym momencie jest to jedno z kluczowych wyzwań, aby zapewnić w ogóle możliwość efektywnego funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu w Rzeczpospolitej Polskiej.
PGNiG jest firmą ogromną, ale która jakby bazuje ze swoim modelem biznesowym na paliwie kopalnym, jakim jest gaz. I ta perspektywa połowy stulecia wymusza myślenie już o dywersyfikacji biznesu. Jak będzie wyglądała ta zielona transformacja PGNiG-u? Też w kontekście tego, co pan prezes powiedział i tych planów Komisji Europejskiej, na przykład dotyczących walki z emisjami metanu.
PGNiG nie tylko kojarzy się, ale można powiedzieć, żyje przede wszystkim z metanu, tak? No, czyli z gazu. I to zarówno z punktu widzenia wszystkich kontraktów handlowych jest, można powiedzieć, kluczową firmą, która de facto stabilizuje rynek gazu w Rzeczpospolitej Polskiej. Również w zakresie dystrybucji tego gazu i oczywiście wydobycia na rynku krajowym i na rynkach po prostu zagranicznych, czyli mamy pełen łańcuch wartości, a z punktu widzenia takiego stabilizatora bezpieczeństwa energetycznego również posiadamy magazyny gazu, które są bardzo istotne z punktu widzenia zabezpieczenia bezpiecznych i efektywnych dostaw paliwa gazowego w ramach rynku Rzeczpospolitej Polskiej. Ta transformacja już się odbywa, ponieważ nie przez przypadek na początku tego roku bardzo jasno jako zarząd PGNiG zadeklarowaliśmy kwestię zielonego zwrotu. I to zielonego zwrotu bardzo jasno pokazanych w dwóch obszarach. Z jednej strony jest to kwestia całego programu biometanowego. Tutaj powiem z dumą, udało nam się trochę jakby uprzedzić działania Komisji Europejskiej w tym zakresie, bo proszę zauważyć, że 14 października jasna kwestia nowej polityki metanowej, tak? Natomiast z punktu widzenia PGNiG my o biometanie bardzo mocno mówimy od stycznia 2020 roku. I co najważniejsze, nie tylko mówimy, ale robimy, ponieważ mówić i opowiadać można bardzo długo i niestety w różnych firmach przywykliśmy do opowiadania, natomiast gorzej jest z tymi konkretnym dowożeniem produktów, efektów i rzeczywiście przekładania to na budowę wartości koncernu.
Panie prezesie, to ja tylko na chwilę się wetnę w pana zdanie. Czym w ogóle jest biometan? Jak mógłby pan zdefiniować ten produkt i to, w jaki sposób on się różni od zwykłego gazu?
Tak najprościej, panie redaktorze, też się bardzo prostym laickim językiem, jak to mówią. Różnica jest wręcz szokująca, prosta. Z jednej strony mamy węglowodory, tak, które są kopalinami i które po prostu metan jest uwalniany po prostu z nich w procesie wydobycia, eksploatacji. Natomiast z drugiej strony mamy metan pochodzący nie z węglowodorów, tylko po prostu ze wszystkich odpadków organicznych, tak? Przy czym to, co my chcemy wykorzystywać w pierwszej kolejności, to nie chcemy, tak jak na przykład państwa w starej Unii, szczególnie w Niemczech, we Francji, ale szczególnie to jest rynek niemiecki, gdzie jest produkcja rolna pod biogazownie, tak? Które produkują biometan, bo uważamy, że to jest marnotrawstwo zasobów ziemi. To, co my chcemy wykorzystać, zresztą wspólnie z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi, to przede wszystkim tej substancji, która jest po prostu substancją, można powiedzieć, podstawową, czyli gnojowicy, wszystkich odpadków kurzych, tak, wszystkich spraw związanych z odpadkami z ubojni, czyli w ogóle generalnie równolegle chcemy podejść do rozwiązywania problemów ekologicznych. I to jest prawdziwy wkład, a nie PR-owy wkład w rozwiązywanie problemów klimatycznych Ziemi. To, co my widzimy i widzi, jakie jest nasze podejście, to przede wszystkim PGNiG chce być animatorem rynku, ponieważ ja to powtarzam wręcz do znudzenia, że jeżeli nie stworzymy rynku, jeżeli nie otworzymy rynku, jeżeli ten rynek nie powstanie, to z jakiejkolwiek zielonego zwrotu, zielonej transformacji czy rewolucji, jak to chcę po prostu nazywać, nic nie wyjdzie.
Zanim jeszcze przejdziemy do planów PGNiG w zakresie biometanu i tego, co chcecie w tym zakresie robić, jeżeli chodzi o budowę w ogóle rynku dla tego gazu, to chciałbym pana jeszcze zapytać o te aspekty techniczne związane z tym gazem. Czyli wiemy, że on pochodzi na przykład z odpadków rolniczych. Czy da się go na przykład łatwo mieszać w gazociągach ze zwykłym gazem? Czy jest to wyzwanie technologiczne, czy potrzeba jakichś inwestycji, które będą to umożliwiały? Czyli jakie są wyzwania związane z podłączaniem biometanu do gazociągów?
Panie redaktorze, jest to oczywiście pełen łańcuch wartości, tak? I biometan jest wytwarzany w biogazowniach. Czyli to jest, można powiedzieć, pierwsza instalacja, w której w ramach procesu fermentacji z różnego rodzaju substratu, o tym po prostu już mówiłem, czyli my w pierwszej kolejności chcemy wykorzystywać właśnie gnojowice, kwestie związane z odchodami kurzymi, z tak zwaną pulpą, która powstaje w polskich cukrowniach, tak, gorzelniach, różnych w ogóle zakładach rolno-spożywczych, przetwórstwa rolno-spożywczego, czy gnije po prostu bezużytecznie przede wszystkim jako obornik na polach, a w ramach w tej chwili funkcjonującej tak zwanej ustawy azotowej od 2017 roku nie może bezkarnie po prostu zasilać klimatu, bo to jest walka po prostu z ociepleniem klimatycznym. To wszystko jest fermentowane, mówiąc takim bardzo prostym laickim językiem, w biogazowni. Możemy biogazownię ustawić na dwa fundamentalne kierunki. Pierwszy kierunek, który dzisiaj jest wykorzystywany w Polsce i na przykład głównie na rynku niemieckim, zresztą też w innych krajach europejskich, to jest produkcja energii elektrycznej. Ale nie ma co ukrywać, że ta produkcja energii elektrycznej jest z takiego układu bardzo kosztowna w stosunku do wytwarzania z innych nośników po prostu energii. To jest, można powiedzieć, bezkonkurencyjne, bez tutaj dużych subwencji, które zresztą są szczególnie na rynku niemieckim. Tam była kontraktacja na przestrzeni ostatnich 20 lat, ale to jest bardzo droga tak zwana energia. Natomiast drugim kierunkiem to jest produkcja biometanu. I właśnie ten biometan powstaje również w biogazowni, ale nie wytwarza, nie jest skierowany na wytwarzanie energii elektrycznej, ale jest wytwarzany w tym momencie na tak zwany układ podczyszczania. Tak jak na kopalniach węgla kamiennego, być może to nie jest dobry przykład w obecnej dobie klimatycznej, ale mamy zakłady wzbogacania węgla, tak? Ten urobek idzie poprzez zakłady wzbogacania i on ma określone parametry. To tutaj można powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, jest wbudowany na terenie biogazowni albo obok biogazowni, w zależności od rozwiązania technologicznego, tak zwany moduł podczyszczania. Ten metan, który wychodzi z biogazowni, jest uszlachetniany do parametrów, gazów wpuszczanego do sieci. I teraz przechodząc do tej pierwszej rzeczy, że my nie tylko mówimy i opowiadamy i deklarujemy hasła, tylko robimy konkretne rzeczy. W maju tego roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po raz pierwszy w historii przyjął parametry gazu zatłaczanego do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa, wypracowanego zresztą w ramach Izby Gazownictwa i to jest fakt, to jest dokument. Obniżyliśmy parametry ciepła spalania z 38 do 34. Branżyści będą wiedzieć, o co chodzi, i w tym momencie przy cieple spalania 34 ten metan pochodzący z biogazowni może być również po prostu zatłaczany do sieci. Rzeczywiście jest duże wyzwanie, że na dzień dzisiejszy my nie mamy żadnej biometanowni w Polsce. Historycznie były przeróżne uwarunkowania, które to spowodowały, ale najważniejszym uwarunkowaniem był strach środowiska gazowniczego przed biometanem, przed właśnie zatłaczaniem biometanu do sieci, żeby nie mieszać, nie powodować problemów z tym związanych.
I czemu gazownicy się tak bali biometanu?
Mówiąc wprost, niewiedza, tak, jest największym, można powiedzieć, wyznacznikiem strachu, tak. I tutaj z punktu widzenia gazownictwa były różne szumy informacyjne, natomiast było brak chęci przede wszystkim zmierzenia się z materią. Dzisiaj ta sytuacja wygląda już zupełnie inaczej.
Już się nie boją.
Dzisiaj przestają się bać. Ja nie powiedziałem, że już się nie boją wszyscy, ale jest coraz więcej tych, którzy chcą się zmierzyć z tym wyzwaniem. I to już jest naprawdę połowa sukcesu, ponieważ jeżeli mamy konkretne osoby z imienia i nazwiska, które chcą się z tym wyzwaniem zmierzyć, z tym wyzwaniem wiążą po prostu swoją przyszłość, to zaczyna być dobrze. Ja zakładam, że rzeczywiście w przyszłym roku pierwsza biometanownia zostanie podłączona fizycznie do sieci i potem nastąpi już tak zwany efekt kuli śnieżnej. Bo jak będziemy mieć przeprocedowany pierwszy proces, który, tak jak powiedziałem, w maju tego roku udało nam się przeprocedować wreszcie parametry techniczne gazu u nas wewnętrznie, które mają być zatłaczane do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa. Warunki przyłączania w tej chwili zaczynają być wydawane i będą już wydawane na zupełnie innych standardach ciepła spalania. To wszystko się po prostu dzieje. W związku z tym kładziemy podwaliny pod budowę rynku. Oczywiście tutaj bardzo liczymy na pomoc i współpracę, szczególnie z Ministerstwem Klimatu i z Ministerstwem Aktywów Państwowych, ale głównie z Ministerstwem Klimatu i Ochrony Środowiska, co do wypracowania pełnych, kompleksowych regulacji dotyczących rynku biogazu, biometanu po prostu w szczególności. Ale tutaj bardzo dziękuję panu ministrowi Kurtyce, ponieważ prace zostały w ostatnich rzeczywiście tygodniach zintensyfikowane. Tak? My to też odczuwamy, widzimy, że rzeczywiście jest ogromne zainteresowanie i przychylność ministerstw obu, żeby problem biometanowy jak najszybciej po prostu znalazł szczęśliwe rozwiązanie i żeby w roku 2021 mógł powstać rynek.
A czego dokładnie potrzebujecie w tym momencie od rządu? To znaczy jakichś konkretnych regulacji, systemu wsparcia? Co jest konieczne do tego, żeby uruchomić?
Ja nie tyle jestem zwolennikiem wynoszenia na sztandary systemu wsparcia, ponieważ jestem zwolennikiem, że zdrowy układ to jest układ czysto biznesowy. Tak, układ biznesowy oczywiście w ramach określonych regulacji wynikających z regulacji społecznej gospodarki rynkowej. I to jest klucz zagadnienia. Ale żeby to móc zrobić, to najważniejszą sprawą z punktu widzenia stworzenia rynku biometanu dzisiaj w Polsce, to jest kwestia, panie redaktorze, przede wszystkim rozwiązania sposobu naliczania biometanu do rozliczenia tak zwanego narodowego celu wskaźnikowego. Ponieważ nie ma co ukrywać, że najważniejszym klientem w pierwszej kolejności będzie cały przemysł petrochemiczny i chemiczny w Rzeczpospolitej Polskiej. Żeby ten przemysł mógł produkować w najbliższych latach w ogóle w Rzeczpospolitej, no będzie musiał spełniać określone kryteria. I mamy dwa wyjścia. Albo będziemy zatłaczać biometan do sieci, stworzymy rynek biometanu, będziemy mieć polską gałąź gospodarki narodowej na bazie biogazowni i biometanowni i to będzie realizowane w Polsce, albo będziemy kupować biokomponenty z zagranicy, albo będziemy płacić ogromne kary. Ten trzeci scenariusz w ogóle pomijam z różnych powodów. Żeby te pieniądze nie wypływały, można powiedzieć, do innych międzynarodowych koncernów, a my cały czas, żebyśmy się ustawiali tylko i wyłącznie jako przedmioty w tej grze, to żeby wyjść na podmiotowość, my musimy stworzyć polskie gałęzie gospodarki narodowej w zakresie biogazowni, biometanowni, bo przecież tego rodzaju gałąź przemysłu, to jeżeli my mówimy o skali w ciągu 10 lat, około od 1500 do 2000 biogazowni, które będą produkowały biometan, to proszę sobie wyobrazić, że te urządzenia gdzieś trzeba wyprodukować. Te urządzenia ktoś musi zamontować, tak? To jest 2000 indywidualnych inwestycji. Oczywiście w przeważającej większości w systemach sieciowych, o tym za chwilę, jak sądzę, porozmawiamy, ale to są inwestycje tu i teraz w społecznościach lokalnych i to jest prawdziwa energetyka rozproszona, tak, o której tyle mówimy, ale przejdźmy do realizacji. Tak.
Gdzie te biogazownie produkujące biometan wtłaczane później do sieci będą powstawiać? Bo powiedział pan prezes, że pierwsza taka jednostka zostanie uruchomiona w 2021 roku. Powiedział pan też, że może być ich nawet 2000. To jest ogromna liczba. Czy to jest tak, że one będą zlokalizowane w jakichś konkretnych regionach, tam gdzie na przykład rolnictwo jest najlepiej rozwinięte? Czy chcecie je rozwijać mniej więcej równomiernie w całym kraju, w zależności od dostępności infrastruktury gazowej, tak żeby móc ten biometan później zatłaczać do gazociągów?
Panie redaktorze, tu mówimy o pełnej korelacji, tak? Oczywiście ja powiedziałem około 2000 biogazowni, ale w ciągu dekady, tak? Nie w 2021 roku, tylko w ciągu dekady. Natomiast sądzę, że pierwsza biometanownia rzeczywiście rozpocznie funkcjonowanie w 2021 roku. Co jest bardzo istotne, z punktu widzenia lokalizacji biometanowni, biogazowni w ogóle, ale szczególnie biometanowni, najważniejsza jest dostępność do surowca. To jest sprawa numer jeden. Dlatego my tą ofertę kierujemy jako ofertę do współpracy przede wszystkim z producentami rolnymi. Z producentami rolnymi, którzy mają fermy kurze, którzy mają po prostu hodowlę bydła, tak? Różnego rodzaju inne hodowle i przetwórstwo na przykład rolno-spożywcze, ponieważ polski rolnik dzisiaj, to przepraszam bardzo, to jest biznesmen rolny, tak? Znaczy, to jest też ta świadomość trochę nie nadążyła. Polska wieś dzisiaj już wygląda po tych 30 latach zupełnie transformacji inaczej, tak? Więc mamy potężne obory, tak? Mamy po prostu bydło, które jest hodowane w setkach czy w tysiącach po prostu sztuk i to jest oferta dla biznesmenów rolnych. I oczywiście my ją będziemy lokalizować przede wszystkim w pierwszej kolejności tam, gdzie jest surowiec. Ponieważ efektywny transport surowca jest wyliczany, to jest około 50 km z różnych powodów. Oczywiście idealnie jest takie miejsce, gdzie bardzo blisko tego rodzaju gospodarstwa, takiej biogazowni, która zostanie wybudowana, biegnie sieć gazownicza, a szczególnie sieć gazownicza średnioprężna, czy najlepiej podwyższonego średniego ciśnienia, bo to jest idealne miejsce na włączenie się biometanowni w sieć polskiej spółki dystrybucyjnej, polskiej spółki gazowniczej, czyli z polskiej spółki po prostu, która zajmuje się dystrybucją gazu w Polsce jako narodowy operator systemu dystrybucyjnego. I teraz, jeżeli spojrzymy, to mamy piękny efekt synergii, tak, i współpracy. Z jednej strony mamy PGNiG, które niewątpliwie chce się zająć organizacją rynku, chce się zająć dystrybucją paliwa gazowego, bo tutaj mamy największe kompetencje wśród wszystkich narodowych czempionów. Przez dziesiątki lat żeśmy je po prostu doskonalili. A z drugiej strony adresujemy tą ofertę do lokalnego biznesu rolnego, a z trzeciej strony jest to na pewno kwestia poszukiwania obszarów współpracy, na przykład z grupą kapitałową Orlen, tak, z Azotami, w ogóle z ciężką polską chemią, po to, żeby na zasadzie efektu synergii zbudować rynek biometanu.
To zanim jeszcze przejdziemy do tych możliwych synergii z innymi spółkami skarbu, ja chciałbym pana jeszcze podpytać o ten model franczyzy i czy już mógłby pan zdradzić jakieś szczegóły dotyczące tego, jak on będzie wyglądał? To znaczy, co będzie musiał dostarczyć rolnik, ten biznesmen, który na przykład ma kurzą fermę bardzo dużą, a co będzie oferował PGNiG i kto będzie odpowiadał za budowę infrastruktury przyłączeniowej, tak żeby móc zatłaczać ten biometan do gazociągów krajowych i jak będzie wyglądał ten podział obowiązków? Czy już wiecie, jaki to przybierze kształt?
Jesteśmy dokładnie na samym końcówce tak zwanych prac. Do końca tego roku będziemy mieć nie tylko opracowany, ale również zatwierdzony zgodnie z ładem korporacyjnym model franszyzowy grupy kapitałowej PGNiG w tym zakresie. Dlatego już dzisiaj mogę zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję prasową w tym zakresie w pierwszym kwartale 2021 roku, gdzie szczegółowo przedstawimy model franszyzowy, który zaoferuje grupa kapitałowa PGNiG potencjalnym franszyzobiorcom. Jak my sobie wyobrażamy tą współpracę? Ta oferta będzie w pierwszej kolejności zaadresowana do indywidualnych czy to grup producenckich, czy indywidualnych przedsiębiorców rolnych, właścicieli zakładów po prostu rolno-spożywczych oraz do lokalnych samorządów również, bo też przewidujemy współpracę w tym zakresie z lokalnymi po prostu samorządami. Ale to w pierwszym kwartale, chcemy zrobić to bardziej na początku pierwszego kwartału 2021 roku, chcemy model franszyzowy nasz przedstawić. Pragnę również przypomnieć, że kilka tygodni temu podpisaliśmy porozumienie intencyjne z PKN Orlen w zakresie właśnie budowy rynku biometanu, po to, żeby PKN Orlen mógł po prostu realizować narodowy cel wskaźnikowy, narodowy cel redukcyjny. Z jednej strony mówimy, będziemy zatłaczać biometan do sieci. Tak, to jest jeden z kierunków. Ale w tych obszarach Polski, a jest ich wcale nie mało nadal, które są obszarami rolnymi, a na przykład nie ma sieci gazowej, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ten biometan po prostu sprężali w postaci gazu CNG i potem sprzedawali i dystrybuowali poprzez sieć stacji PKN Orlen na przykład. I to jest, można powiedzieć, konkretny efekt synergii pomiędzy koncernami.
Panie prezesie, biometan to jest jedna z możliwości transformacji takich koncernów jak PGNiG bazujących na gazie. Alternatywą jest wodór. I czy w tym zakresie wy planujecie jakąś ekspansję, która sprawiłaby, że w jakiejś przewidywalnej przyszłości ten miks biometanu i wodoru wyparłby zwykły gaz ziemny w polskich gazociągach? Czy taka perspektywa w ogóle jest kreślona w PGNiG-u i czy wydaje się ona przybliżać?
Musimy, sądzę, przeciąć pewien szum informacyjny. Na pewno jeżeli chodzi o biometan, to jest tu i teraz, to jest sprawdzona technologia. Ja pragnę przypomnieć, że za Odrą około 2 miliardy metrów sześciennych biometanu rocznie jest zatłaczane do sieci przesyłowo-dystrybucyjnej i to jest fakt. Tak? We Francji to są też miliardy metrów sześciennych. Proszę zauważyć, we Włoszech, w Szwecji to jest biometan do przede wszystkim napędzania komunikacji jako paliwo. Natomiast i mamy już prawie 700 kilkadziesiąt biometanowni w Europie z dynamicznym rozwojem i to jest technologia sprawdzona, ona już się po prostu dzieje. Teraz zupełnie innym wyzwaniem jest wodór. W przypadku biometanu mówimy de facto o zastąpieniu aktualnego gazu, który jest, można powiedzieć, gazem kopalnym, tak w uproszczeniu, gazem, który powstaje z różnego rodzaju fermentacji biologicznej, tak? I to jest, można powiedzieć, klucz zagadnienia. I my zakładamy, że na koniec tej najbliższej dekady, czyli około 2030 roku, powinniśmy około 4 miliardów metrów sześciennych biometanu realizować. Czyli to znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne Rzeczpospolitej Polskiej, no bo te 4 miliardy nie będziemy musieli importować. Poprawi ekonomikę, bo będziemy mieć rozwój dodatkowej gałęzi przemysłu w Rzeczpospolitej Polskiej i oczywiście wpłynie na wszystkie aspekty klimatyczne. Jeżeli chodzi o wodór, to pragnę zauważyć, że w wodorze wszyscy jesteśmy na początku drogi z punktu widzenia eksperymentów i badań. I tutaj ja sądzę, że najbardziej właściwym kierunkiem będzie w pierwszej kolejności zbudowanie efektów synergii z punktu widzenia tego, co Orlen tak dość ciekawie nazwał jako z jednej strony hub wodorowy, tak, i niewątpliwie tutaj kompetencje w zakresie wodoru i w Orlenie, i w Lotosie są po prostu bardzo, bardzo duże i tu koledzy poszli znacząco do przodu. Zresztą z punktu widzenia w ogóle wytwarzania mają większe kompetencje niż PGNiG. I tutaj my bardziej chcemy współpracować z nimi, tak, z punktu widzenia wykorzystania produkcji przez nich tego zielonego wodoru i badania, ile możemy go zatłaczać do sieci, ponieważ są różne, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy w Europie doświadczenia. Od 0,5% aż do 20% i w zależności od kraju, w zależności od, można powiedzieć, koncernu, co chwilę ktoś ogłasza, że można tak, że można inaczej, tylko że te badania to są totalne eksperymenty, bo nie mamy najważniejszej sprawy, czynnika czasowego. Proszę zauważyć, że to są wszystko symulacje, to jest wszystko ad hoc, tak? Mało tego, my musimy pamiętać o tym, że nasza sieć no jest siecią, która jest w zdecydowanej większości siecią wiekową, tak? Proszę zauważyć, że Polska Spółka Gazownictwa ma ponad 190 tysięcy kilometrów sieci, tak? To w zdecydowanej większości jest sieć kilkudziesięcioletnia, która dzisiaj jest siecią albo stalową, albo z PE, tak? Natomiast te rury stalowe nadal po prostu przeważają. No i wszystkie efekty z punktu widzenia zmęczenia materiału, wszystkie kwestie wynikające z materiałoznawstwa muszą być tutaj brane pod uwagę, żeby się nie okazało, że my wpuścimy wodór, tylko zapomnimy o bezpieczeństwie dostaw w ogóle energii. No bo w tym momencie mówimy nie o paliwie gazowym, tylko mówimy po prostu o transporcie energii. Ale równie ważnym czynnikiem jest to, że jeżeli chodzi o wodór, to na przykład PGNiG z jednej strony chce współpracować jako jeden z elementów tego hubu, który buduje po prostu Orlen, natomiast głównie w aspekcie właśnie doświadczeń dotyczących dystrybucji wodoru w sieci i z drugiej strony magazynowania wodoru, ponieważ mówimy, zapowiadamy, szykujemy się co do kolejnego zwrotu w polskiej energetyce, farmy wiatrowe. Budujemy farmy wiatrowe na Bałtyku, tylko musimy jeszcze rozwiązać jeden problem. Magazynowania tej energii. I tutaj my jako z kolei PGNiG oferujemy nasze magazyny w Kosakowie i już w tej chwili się przygotowujemy, ale znowu to nie są szumne zapowiedzi z punktu widzenia informacji promocyjnej, tylko wykonujemy taką klasyczną pracę u podstaw co do przygotowania naszych magazynów kawernowych, szczególnie w okolicach Kosakowa, do możliwości magazynowania wodoru. I to jest piękny efekt synergii właśnie i z Orlenem, i z Lotosem, i z PGE, mam nadzieję, z punktu widzenia możliwości komercyjnego, rynkowego magazynowania energii w magazynach kawernowych.
Panie prezesie, kilkakrotnie pan wywołał temat właśnie tutaj tej współpracy z Orlenem, jeżeli chodzi o te możliwości i potencjalne synergie, czy to jeżeli chodzi o biometan, czy w przyszłości wodór i współpracę petrochemiczną. Chciałbym pana zapytać, czy w ogóle konsolidowanie tych spółek w jeden podmiot to jest dobry pomysł, pana zdaniem? PGNiG jest bardzo dużą firmą, jest firmą, która jest większa, jeżeli chodzi o majątek i kapitalizację od Orlenu. Być może warto utrzymać jej niezależność z punktu widzenia tożsamości firmy, która dba o bezpieczeństwo gazowe. To też, tak jak obserwujemy tą fuzję Orlenu i Lotosu, to te warunki, które ewentualnie nadeszłyby ze strony Komisji Europejskiej albo krajowego regulatora dotyczące możliwości połączenia obu spółek, mogłyby okazać się trudne też do spełnienia. To znaczy to połączenie Orlenu i PGNiG-u na przykład wymagałoby dużych dezinwestycji dotyczących rynku gazu, czy na przykład udostępnienia mocy przesyłowych na terminalu LNG. Więc podsumowując, moje pytanie do pana jest takie, czy warto łączyć te spółki?
Moim zdaniem na pewno warto budować podmiot, który po raz pierwszy w historii ma szansę wybić się na podmiotowość. Dzisiaj wszystkie grupy, pan redaktor powiedział, że jesteśmy dużą grupą. No, z punktu widzenia Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli mówimy o rynku polskim, tak. Z punktu widzenia rynku europejskiego, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Na sprawie, że nie widać, jesteśmy tam gdzieś, można powiedzieć, w dole tabeli i niestety dotyczy to wszystkich naszych podmiotów, ponieważ myśmy tą lekcję odrobili zupełnie inaczej. I ja pamiętam początki naszej transformacji, pan redaktor chyba zapewne też, w latach 90. wielu doradców mówiło: dywersyfikujcie, rozdrabniajcie się, małe jest piękne, były takie wzniosłe hasła. Tylko proszę zobaczyć, co w międzyczasie robiono w Europie i na świecie. Dokładnie odwrotne procesy po prostu następowały. Dzisiaj niewątpliwie powstanie jednego silnego podmiotu, który będzie miał szansę z punktu widzenia uwarunkowań ekonomicznych wybicia się na podmiotowość, czyli będzie przynajmniej na dzień dobry zapraszany do stolika. A jeżeli chodzi o obszar Europy Środkowo-Wschodniej, to będzie miał pozycję dominującą. Moim zdaniem to wyzwanie strategiczne warte jest tego trudu. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ponieważ oczywiście nikt nie chce mieć kolejnego dużego gracza, który wybija się na podmiotowość, tak? Tym bardziej, że przez dziesiątki lat bardzo ładnie pracowano nad tym, żeby ten rynek tak, a nie inaczej poukładać i żeby kolejny znaczący podmiot się nam nie pojawił na rynku europejskim. Ponieważ w rankingu światowym z całym szacunkiem nawet połączony nasz potencjał i tak nie będzie na pewno w górnej części tabeli, tak? Bo to wiemy, że do tych największych gigantów nam i tak będzie po prostu bardzo daleko. Ale sytuacja również, odpowiadając na drugie pytanie pana redaktora, jest zupełnie inna moim zdaniem niż przy fuzji Orlenu z Lotosem. Ja jako menadżer, który pracował w Orlenie, można powiedzieć rok temu, tak, jeszcze nie będę się wypowiadał z punktu widzenia tej fuzji. Poza jednym aspektem. Tajemnicą Polichinela jest to, że ta fuzja dotyczy spółek, które przynajmniej z sobą konkurują na rynku tak zwanym krajowym. Tak? No bo to są to same biznesy z punktu widzenia postrzegania Unii Europejskiej. Mają ten sami biznes i konkurują. Natomiast proszę zobaczyć, jest zupełnie inna sytuacja między Orlenem, Lotosem a PGNiG, tak? My się wspaniale uzupełniamy z punktu widzenia łańcucha wartości. I moim zdaniem tutaj wykazanie przez Komisję Europejską, że to doprowadza do, można powiedzieć, jakiegoś oligopolu, wcale nie będzie takie proste. Natomiast te środki zaradcze, nawet jeżeli będą one pójdą w zupełnie inne obszary i nie powinny osłabić tego najważniejszego celu, czyli multienergetycznego jednego czempiona, ponieważ na pewno jest miejsce w Rzeczpospolitej Polskiej tylko i wyłącznie na jednego multienergetycznego czempiona. I jak to doświadczenie państw europejskich wskazuje, są tam po prostu jasno naznaczeni czempioni, tak, którzy funkcjonują na tych rynkach. I co się okazuje, że wtedy, kiedy oni powstawali, różnego rodzaju środowiska ani nie protestowały, ani nie mówiły, że to będzie jakiś mega oligopol, tak, na danym rynku, a wręcz przeciwnie, wszyscy chwalili. Jeszcze nie tak dawno były zaproszenia z punktu widzenia Unii Europejskiej, że to w ramach Unii Europejskiej to jest jeszcze za mało, to się teraz jeszcze powinno de facto w stosunku do tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, budować jeszcze większe przedsięwzięcia, żeby właśnie wytrzymać tą rywalizację już w tej chwili kontynentalną, geopolityczną, tak? Więc my się skupmy na rynku krajowym, na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, bo do tego jesteśmy dedykowani, tylko miejmy jedną sprawę. Sądzę, że nie zmarnujmy szansy wybicia się na podmiotowość.
Panie prezesie, został pan wskazany jako pełniący obowiązki prezesa PGNiG po tym, jak dymisję złożył prezes Jerzy Kwieciński. Chciałbym pana zapytać, jak planuje pan kierować spółką w tych najbliższych tygodniach do momentu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego prezesa?
Dziękuję Radzie Nadzorczej za to ogromne zaufanie, ale przede wszystkim traktuję to jako gigantyczne wyzwanie w tych specyficznych uwarunkowaniach zagranicznych i krajowych, w których dzisiaj się po prostu znajdujemy, w kontekście jeszcze galopującej ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. Wszyscy odczuwamy praktycznie od roku czasu totalne przeobrażenie funkcjonowania życia codziennego, biznesowego, nie tylko w Rzeczpospolitej Polskiej, ale w aspekcie i Europy, i świata. Nam się ten świat bardzo szybko na naszych oczach po prostu przewartościowuje, zmienia. I ja traktuję, że te najbliższe dokładnie dni i tygodnie do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez Radę Nadzorczą powinny być poświęcone przede wszystkim bezpiecznej, efektywnej dostawie paliwa gazowego do prawie 8 milionów klientów grupy kapitałowej PGNiG. My się na tym dzisiaj musimy po prostu przede wszystkim skoncentrować na takiej pozytywistycznej, organicznej pracy u podstaw, żeby około 8 milionów naszych klientów w żaden sposób nie odczuło tych wszystkich uwarunkowań zagranicznych, krajowych z punktu widzenia komfortu, bezpieczeństwa, ogrzewania, dostępności do gazu, do zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych, do zabezpieczenia przede wszystkim potrzeb socjalnych mieszkańców i naszych po prostu klientów w Rzeczpospolitej Polskiej. Nad tym się musimy skoncentrować i będziemy koncentrować. I to nie jest tylko i wyłącznie moje stanowisko, ale takie jest stanowisko całego zarządu PGNiG i za co bardzo moim współpracownikom, kolegom, gazownikom dziękuję, ponieważ gazownictwo w moim rozumieniu to jest służba dla Rzeczpospolitej w tym obszarze. Gazownicy, jak to się mówi, z krwi i kości od dziesięcioleci zawsze podnosili kwestię, że służymy Rzeczpospolitej i chcemy służyć właśnie w taki sposób. Najbardziej efektywny jak potrafimy, czyli w sposób bezpieczny, żeby zabezpieczyć po prostu dostawy paliwa gazowego do szpitali, do po prostu innych obiektów użyteczności publicznej, tak żeby w tym zakresie nasi klienci w żaden sposób nie odczuli jakichkolwiek turbulencji.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.